kariera właściwie taka zawodowa i edukacyjna była równa z moją koleżanką Małgosią Maćkowiak, ponieważ spotkałyśmy się w studium księgarskim w Poznaniu przy ulicy Różanej, ale wcześniej się nie znałyśmy, do dwóch różnych liceów chodziliśmy. No i dwa lata tego studium księgarskiego to była taka naprawdę szkoła rzemieślnicza, gdzie można naprawdę było się dużo rzeczy nauczyć i też były zawsze i w jednym i w drugim roku praktyki w księgarni. Bardzo mi się podobało w księgarni literackiej, gdzie miałam dwa razy praktykę i chciałam w zasadzie tam pracować. Ale jednak po skończeniu szkoły był nawet etat, przemyślałam i jednak te dojazdy, cały dzień poza Gniezdem, no w tamtych czasach nie myślałam, żeby przeprowadzić się do Poznania, trochę mnie przeraziły. Z kolei w księgarni, w której też mieliśmy jedną praktykę, gdzie była pani Krysia Pampuch i pani Maria, też przesympatyczny zespół, też właściwie chciałam na początku pracować w księgarni, chciałam bezpośrednio po linii właściwie wykształcenia. No ale okazało się, że wtedy nie było etatu, no i na całe szczęście, no bo teraz już ta księgarnia nie istnieje. I dokładnie do biblioteki trafiłam, właściwie to dzięki mojej siostrze, która była czytelniczką i jest do dzisiaj w filii numer jeden, gdzie kierowniczką była Bożenka Błaszak. I no, ona się po prostu spytała, czy nie ma jakiegoś tutaj wakatu, czy nie potrzebują właściwie no, już takie profilowane studium księgarskie zbliżone do bibliotekarskiego, jeżeli chodzi o znajomość literatury. No i okazało się, że jest. I miałam szkołę skończyłam w czerwcu, a 1 sierpnia miałam przyjść pracować już do biblioteki głównej. I po dwóch dniach dostałam od dyrektora telefon, czy jeszcze nie znam kogoś, kto na przykład ma podobne wykształcenie i nie chciałby pracować właśnie w bibliotece. No i się idealnie złożyło, że moja koleżanka kończąc ze mną też nie podjęła w Poznaniu pracy, bardzo chętnie przyszłam. No i tak w ten sposób właśnie trafiłyśmy, chociaż dyrektor Ambroży nie uznał nam tego studium księgarskiego, i musieliśmy iść po krótkim czasie do studium bibliotekarskiego, które mieściło się w Bibliotece Wojewódzkiej. No i oczywiście skończyłyśmy i też mogę jako taką anegdotę podać, że skończyłyśmy z wynikiem bardzo dobrym, a okazało się, że to studium bibliotekarskie bardzo dużo dyrektorów kończyło i te wyniki bardzo dobre były tylko zarezerwowane dla dyrektorów. Więc jak przyjechaliśmy i pochwaliłyśmy się tą oceną, to dyrektor nam nie uwierzył i od koleżanek dowiedziałyśmy się, że zadzwonił do Biblioteki Wojewódzkiej, czy to jest prawda. A po roku okazało się, że wyszła ustawa, że studium księgarskie jest równoznaczne z bibliotekarskim, no ale my już właśnie skończyłyśmy, no ale no nic się nie stało, zawsze w takich właśnie szkołach fajnych ludzi się poznawało. Zresztą w tym studium księgarskim też bardzo fajnych ludzi poznaliśmy. To byli tacy pasjonaci, 83, trudne lata. Mogę też przytoczyć, że między innymi uczęszczał, był słuchaczem syn Łucji Danielewskiej, Miłosz Kokociński. Także też mieliśmy jednego himalaistę. Także no, ludzie z pacjami, chłopacy, którzy po prostu nie dostali się na studia, nie chcieli iść do wojska. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo zawsze kogoś fajnego się spotykało, albo wśród wykładowców, albo wśród ludzi. No i potem z czasem, wiadomo, wymogi coraz większe, no i biblioteka się zmienia. Wymagania są inne, ewaluacja musi być, więc no, dyrektor stwierdził, że musimy, to już było po 2004 roku, że trzeba czas na skończenie wyższych studiów. No i skończyliśmy też właśnie z koleżanką pięcioletnie studia pedagogiczne na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. To też była bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Bardzo się cieszyliśmy, że jest to właśnie pedagogika, a nie typowe czyste bibliotekoznawstwo, ponieważ my już tą stronę praktyczną znałyśmy. A to jest najważniejsze w zawodzie i mieliśmy bardzo dużo takich przedmiotów pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, gdzie mieliśmy wspaniałych wykładowców, wspaniałego filozofa mieliśmy, który no, na te zajęcia chciało po prostu chodzić. Także zawsze takie dokształcanie. Na początku no, wiadomo, że jest trudno, że dojazd, że tamto, że to, ale finalnie to no, na pewno człowiek się rozwija, osobowość człowieka się kształtuje i przez całe życie w zasadzie człowiek się zmienia. No więc moje wspomnienia z 40-letniej pracy w bibliotece są, mówię, pozytywne. Były różne momenty, ale generalnie przede wszystkim przy życiu człowieka trzymają czytelnicy. Pracę rozpoczęłam 1 sierpnia 1983 roku w Bibliotece Głównej. Dyrektorem był wówczas Janusz Ambroży. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że dyrektor też w tym samym roku przyszedł do biblioteki w kwietniu 1983 roku. I ja z koleżanką Małgosią byłam pierwszymi osobami byłyśmy, które on nas przyjmował. Także i dla nas to było jakieś takie przeżycie, i dla niego samego też. Początek pracy był taki, że biblioteka była zamknięta, Biblioteka Główna, ponieważ była inwentura. W pierwszym tygodniu, jak my przyszłyśmy, właśnie ta trwała już wcześniej, ale my się załapałyśmy właśnie na ten ostatni tydzień i policzałyśmy w czytelni Biblioteki Głównej listy z kontrum. No i potem przyszedł już koniec inwentury i my trafiłyśmy do wypożyczalni jako takie świeżynki. Pierwszy raz mieliśmy kontakt z czytelnikiem, z wypożyczalnią, a wiadomo, jakie to były czasy, że wszystko odbywało się ręcznie. Więc z pierwszego dnia ja do końca wszystkiego nie pamiętam, bo to był Armagedon. Było ponad 400 czytelników, a normalnie odwiedziny są od 150 do 250 osób na tamte czasy, w 83 roku. Także wychodząc z pracy właściwie czułam się jakbym wyszła gdzieś z jakiegoś statku kosmicznego. Także takie były, to był dla nas taki no, ogromny szok przy takiej ilości ludzi, bo w zasadzie nie pamiętam dokładnie, czy w ogóle byłam w tym kojcu, bo to kiedyś się mówiło przy ladzie, kojec, czy w ogóle wypożyczałyśmy książki, czy tylko odnosiłyśmy te książki. W tym pierwszym dniu ogólnie tylko było przeszkoleni, byliśmy wstępnie, ale bardzo krótko, ponieważ nie było czasu, bo trwała inwentura. I właściwie do biblioteki merytorycznie wprowadziła nas zastępca dyrektora pani Czesława Janowicz. I pani Anna Dams, która była wtedy instruktorem. Moim kierownikiem wówczas w wypożyczalni, w czytelni była pani Zosia Żółtowska. No i tu muszę podkreślić, że była to niezwykła osobowość, niezwykła kultura osobista, no i do tego jeszcze przepiękna kobieta. W 83 roku, po tej inwenturze, po tych takich pierwszych dniach, po otwarciu, po inwenturze, trafiłam do czytelni Biblioteki Głównej i tam przepracowałam rok. Następnie pracowałam w roku 2008, zostałam przeniesiona na filię numer 9, która się wówczas mieściła na osiedlu Jagiellońskim. Później zostaliśmy przeniesieni w 2013 roku na osiedle Orła Białego do gimnazjum, które później przekształciły się w szkołę podstawową numer 10, także też to było super, wspaniałe doświadczenie, bo trzeba się zmierzyć i z gimnazjalistami, i z dziećmi, a jeszcze takie to przeniesienie na filię 9 było dla mnie o tyle no, interesujące, ciekawe, ponieważ ja nigdy nie miałam wcześniej kontaktu z dziećmi. I po 25 latach pracy z dorosłym czytelnikiem trafiłam do biblioteki, gdzie był i czytelnik dorosły, i dzieci. Zawsze człowiek najwięcej się uczy na polu walki, jakby w praktyce. No i wiadomo, że trening czyni mistrza. Także te pierwsze dni były trudne. W czytelni natomiast były to też czasy, gdzie było mnóstwo czasopism. Nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć, ile tam było, ale na pewno około 50 tytułów. Też było bardzo dużo osób czytających właśnie prasę. No i dzień w czytelni w zasadzie to rozpoczynał się od robienia akcesji związanych właśnie z wpisaniem wszystkich czasopism, dzienników, periodyków do specjalnych kartotek. Jak czytelnia została otwarta, no to wiadomo, że jest to dział udostępniania zbiorów i informacji naukowej i zakres obowiązków to głównie są udzielanie bibliografii, informacji bibliograficznej, bibliotecznej, tekstowej, rzeczowej. Sporządzano wówczas bibliografię i kartoteki z czasopism, udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelni jest prowadzone i trzeba było to wszystko ewidencjonować. Również trzeba było dokumenty życia społecznego gromadzić, opracowywać i zdobywać. I przypominam, że to wszystko dzieje się ręcznie. Następnie, tak jak no, podstawowe zadania każdej czytelni w bibliotece, to jest działalność kulturalno-oświatowa, mediacyjna, czyli lekcje biblioteczne, konkursy, robienie afiszy, wystawki, spotkania autorskie, no i przeglądanie nowości wydawniczych pod kątem czytelni. I to takie były główne moje zadania w czytelni. Osób było bardzo dużo na początku. Byliśmy najlepiej wyposażoną biblioteką w Wielkopolsce, jeżeli chodzi o literaturę popularno-naukową i piękną, dlatego że my długo istnieliśmy, bo od 1945 roku. No i pod kolei każdy dyrektor starał się. No i z tego co wiem, to najwięcej pan dyrektor Maćkowiak. Ale ja niestety nie pracowałam za jego czasów. Biblioteka wyglądała nie najgorzej. Najgorsze to były, pamiętam, okna, które były tak nieszczelne i w zimie po prostu można było mieć po 2-3 swetry i to nic nie dawało. To było najgorsze. No ale z czasem wiadomo, że były wymienione. Czytelnia w miarę wyglądała w 83 roku, jak na tamte czasy i wypożyczalnia. No nie były to piękne jak teraz regały, ale no wiadomo, że nie najgorzej wyglądała. Wystrój mi się podobał, dużo bardzo było kwiatów, zieleni. No wiadomo, że nie, tyle nie było aż jak na dzień dzisiejszy takiej ciasnoty na regałach, bo kiedyś zakup książek w zupełnie inny sposób się odbywał, bo były zapowiedzi wydawnicze, z których w zasadzie my zamawialiśmy egzemplarze i to były takie czasy, że na przykład kryminałów, za tytułów kryminałów zamawialiśmy po 6 sztuk. W tamtych czasach no, dominował, jeżeli chodzi o literaturę zagraniczną, klub interesującej książki. To wtedy dużo amerykańskich, francuskich autorów się ukazało. No i też klasyka się rosyjska, polska ukazywała na tamte czasy. Także no, to były też takie perełki. Przeogromny ruch był. No i czytelnicy na przykład byli różni, bo niektórzy, zresztą tak do dzisiaj też jest, niektórzy chcą... Chcieli, żeby im wybrać książki. Niektórzy byli bardzo samodzielni, ale na przykład z perspektywy teraz czasu, porównując moją pracę w Bibliotece Głównej, a pracę w filii numer 9, to jest zupełnie inny czytelnik, ponieważ w Głównej, oprócz tych stałych, takich często odwiedzających nas czytelników, bardzo miłych i którzy przychodzili też sobie porozmawiać z bibliotekarzami, było bardzo dużo studentów, ponieważ w 2000 roku, no to już mówię teraz o latach dalszych, otworzono między innymi Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, gdzie Politechnika Poznańska nawet dała nam książki w depozyt. Kolegium Europejskie też powstało, Szkoła Milenium i to wszystko po prostu tak zaowocowało, że my po prostu, księgozbiór wtedy był... No jakby zamawiany, jeżeli chodzi o literaturę popularną naukową, pod te uczelnie. No bo niestety w tamtych czasach, no nie że niestety, właściwie stety, wszystkie właściwie podręczniki akademickie były w formie papierowej. Teraz są wiadomo inne czasy, że wszystko jest elektroniczne i każdy profesor właściwie chce, żeby na jego literaturze bazować. Także to było coś wspaniałego, bo czytelnicy przychodzili z spisami, no, całymi spisami właśnie, jakie tam potrzebują, a przy okazji też wypożyczali literaturę piękną. Także oddechu nie było w ogóle. Pamiętam też, jak kupiliśmy ksero do biblioteki. Ja akurat byłam sama w wypożyczalni z Tomkiem Ławniczakiem. W zasadzie tylko pan przyszedł, który nam konserwował później to ksero. Ogólnie nam powiedział, postawione było to ksero w szatni. I w pierwszy dzień od razu każdy ni stąd, ni zowąd wiedział, że jest ksero i co chwilę ktoś przychodził. A wiadomo, no jest to jednak maszyna, jak na tamte czasy no było to takie no, nowum, więc trzeba się było tak spiąć, żeby te po prostu karty do kserowania nie były zniszczone. No bo wiadomo, że to też czytelnik płacił za to, bo to było głównie ksero z materiałów bibliotecznych. Także też ten dzień zapamiętałam. A dlaczego byłam sama z kolegą, który właściwie był wtedy w czytelni? Ponieważ koleżanki pojechały kupować książki do Poznania. Bo zakup książek bardzo się zmieniał, miejsca, w których kupowaliśmy. Między innymi kupowaliśmy w Poznaniu w właśnie wydawnictwach naukowych, ale też powieści też były kupowane, ponieważ no taki był ból na czytelnictwo, że w zasadzie jak patrzycie na zdjęcia, to książek jest mało na półkach, ale też jest bardzo dużo książek wypożyczonych. Wtedy no jednak nie było tych wszystkich social mediów i tego wszystkiego, więc no ludzie przede wszystkim czytali. Także no to był bardzo fajny czas, bardzo fajnych ludzi się można było spotkać. Były to takie przyjaźnie też pracowników i kierowników też między instytucjami. Wtedy jak ja przyszłam na początku do biblioteki, jeszcze taka była końcówka współpracy z Empikiem, gdzie była czytelnia nad księgarnią Empiku. Była, no super była współpraca z MOK-iem. Wówczas jeszcze był Dom Harcerza, czyli obecny STD, gdzie dyrektorem był pan Januchowski. Była super współpraca z teatrem, gdzie był dyrektor Szymański. No i też z Wydziałem Kultury z Urzędu. To też były takie relacje właśnie bardzo często po prostu spotykali, no głównie kadra kierownicza i dyrektor na początku spotykał się, ale potem to jakoś z czasem pomału tak odchodziło, aż się skończyło. Wchodząc, trzeba było skorzystać z szatni. I tam no, było trzeba zdejmować wierzchnie ubrania. No jeżeli ktoś miał jakąś tam torbę większą, to też trzeba było zostawić. Nie każdy, trochę było szarpaniny w tej szatni, bo nie każdy chciał te torby zostawiać. Ale to nie było panowie, którzy tam pracowali i panie, które również tam pracowały, zawsze jakoś to potrafiły z tego obronną ręką wyjść. No i później się wchodziło do wypożyczalni. Na początku ta wypożyczalnia na tamte czasy, moim zdaniem, była bardzo fajna. Ona była przeszklona i to takie fajne wrażenie właśnie robiło. My już od razu widzieliśmy, kto wchodzi do biblioteki. No i jak już się przekroczyło progi wypożyczalni, no to tam był taki kojec, to się tak nazywało podręcznik kojec, a to była taka lada, gdzie osoba, która obsługiwała czytelnika, cały czas właściwie musiała stać, bo na krzesło na przykład, żeby na siedząco obsługiwać, nie było miejsca, no i też by to było bardzo niewygodnie, bo trzeba było wyciągnąć, wtedy były kieszonki z kartami książek, i czytelnik wchodząc miał też legitymację zwykłą papierową, podawał numer, no i wtedy się odpisywało. Każdą książkę trzeba było otworzyć, było trzeba sprawdzić numer, stempel, czy to jest z naszej konkretnej biblioteki głównej, czy nie z czasem z filii. No i to troszeczkę zawsze trwało. Potem jak już czytelnik wypożyczył, no to było trzeba karty książki wyciągać z tych książek. Jak już tego czytelnika się obsłużyło, no to rosły te kieszonki z tymi nieostemplowanymi datownikiem kartami książek. I to też w zasadzie wszystko się robiło na stojąco. Były dwie zmiany i się też zmienialiśmy, jeżeli chodzi o tą wypożyczalnię i pracę z czytelnikiem wypożyczalni. Także no to było to wszystko do przyjęcia. Zapisy były przy takim małym biurku. Wiadomo, też ręcznie. Każdy musiał wypisać zobowiązanie do danego czytelnika. No jeszcze wtedy nie było RODO, także no troszeczkę inne czasy. No i jeszcze każdy ksiądz, zresztą to do dzisiaj zostało, nie wiem, czy już było to powiedziane przez kogoś, że każdy czytelnik, który był w szatni, otrzymywał zakładki, które służyły oczywiście do przeglądania książek, na czas wyboru książek. Książki nowe były wypożyczane bez żadnego owinięcia. Później były to książki owijane w folię przezroczystą. Potem krótki czas był taki, że Książki były owijane w folię przezroczystą, samoprzylepną. Ale to po prostu potrzebna by była dodatkowa osoba, która by to robiła. No bo na to my nie mieliśmy czasu, bo jeżeli była zwykła folia, no to jeszcze można było przy tym biurku, gdzie zapisywaliśmy na przykład czytelników, tam można było owijać te książki. A no z tą folią, no to już samoprzylepną, no to była specjalna zgrzewarka. I no, u nas nie było też ani miejsca na Mieszka, ani też no, nie, osoby, która by to mogła zrobić, nie było na to czasu. Wiem, że swego czasu w filii numer 9, ale ja wtedy jeszcze nie pracowałam, była pani Kinga, która właśnie to robiła. I no i te książki były bardzo, bardzo estetyczne. Natomiast jeżeli chodzi o papier szary, to były książki owijane, które były zniszczone, no ale to też były książki, które zależało, ażeby były w bibliotece. Były to najczęściej książki popularno-naukowe, których na przykład już nie można było otrzymać nowych egzemplarzy, no i też było trochę szkoda pieniędzy, jeżeli książkę można było naprawić klejem drukarskim. Książka trochę też była naprawiana folią klejącą. No i w finale była owijana, bo tak okładki często były też podniszczone przez czytelników. No wiadomo, w wyniku używania. I na grzbiecie każdej książki ręcznie opisywało się pisakiem czarnym autora książki i tytuł książki oraz sygnaturę, czyli dział, w którym ta książka stoi. Było to bardzo pomocne i potrzebne do chowania książek, że nawet nie musieliśmy otwierać. No, dużym zaskoczeniem mojej pracy w bibliotece na początku, w pierwszym miesiącu, była wizyta osoby, która była przedstawicielem PZPR-u, która nas namawiała, ażebyśmy właśnie mnie i koleżankę jako nowe osoby wstąpiły właśnie do partii. Ale my już wtedy, no, nasza osobowość tak była ukształtowana i nasza polityka, w tamtych czasach się bardzo interesowałam polityką, więc no, zdecydowanie kategorycznie była odmowa. Ale najprawdopodobniej to był rok 1985, została założona przez panią Annę Dams, która wówczas była w filii numer 3. Ona mieściła się w Miejskim Ośrodku Kultury na piętrze. I to była taka biblioteka społeczno-polityczna, która później przekształciła w studencką. I my podlegaliśmy pod NSZZ po Solidarność Legion Wielkopolska. No i tam od czasu do czasu też jeździliśmy na takie spotkania do Poznania przy ulicy Grunwaldzkiej, ale już nazwisk niestety nie pamiętam i no, dokumentów na tą chwilę nie wiem, czy w bibliotece są. Może jeszcze jak dokładnie poszperam w domu, to może znajdę dokładnie, jak to tam było. No i też taka branżowa, w zasadzie to no, nie organizacja, ale Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 1984 roku należałam. I to w zasadzie praktycznie każdy pracownik należał. Na dzień dzisiejszy już w bibliotece nie ma. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w naszej Bibliotece Gnieźnieńskiej, ponieważ to stowarzyszenie jakby nie spełniało naszych oczekiwań, tak jakby nie broniło nas na wyższych szczeblach, no albo było za mało skuteczne. Także jeżeli chodzi o taką drogę, jeżeli chodzi o jakieś pochody pierwszomajowe, to już nie, już wtedy my nie musieliśmy chodzić. A ten werbunek do polityki no, na wejście został nam przedstawiony. I to były lata, zaraz powiem. 88, 89. I to były kartki na no, starsze pokolenie, pamięta, mięso, które można potem było też zamieniać na różne inne produkty. Mięso, cukier, kawa. A jeszcze mogę też taką anegdotę powiedzieć z tamtych czasów, już spoza biblioteki, że nieraz jak się chodziło do sklepów, to kobiety, które no, nie chciały za długo czekać, bo były wielkie, wiadomo, wielkie kolejki, jak była cukier, jak pojawił się cukier kawa, to szczypały dzieci w pupy, te dzieci zaczynały płakać, był wielki hałas i wówczas przepuszczano te osoby. I pamiętam dokładnie jedną taką osobę, która non-stop to robiła. No, to byli zatrudnieni kierowcy, ponieważ biblioteka miała samochód. W tamtych czasach to był tarpan. Czy wcześniej były inne samochody, to już nie pamiętam. Mogę też przytoczyć nazwiska osób, które właśnie wtedy, no, tak jak ja pracowałam, przewijały się. Gdzieś były to bardzo młode osoby. One głównie, jeżeli chodzi o ten transport, to był między magazynem, który znajdował się przy ulicy Zabłockiego, a z poszczególnymi bibliotekami. Też jak były nowości, to też tym tarpanem przewożono, czy jak były jakieś remonty, no to nie trzeba było już wynajmować, tylko no, chłopacy w zasadzie to oni byli na takich etatach administracyjnych. No i wśród takich młodych ludzi, myślę, że wszyscy mają się w dobrej kondycji, bo to byli albo w naszym wieku, albo nawet dużo, dużo młodsi. To był między innymi, z tego co pamiętam, to był Jasiu Janas, Mirek Łykowski i Robert Drużycki. I przy okazji też może warto wspomnieć, że każda biblioteka posiadała szatnię. Przynajmniej Biblioteka Główna, z tego co pamiętam, biblioteka tutaj na Staszica, biblioteka filii numer 9, oddział dziecięcy. No i tam też przesunęło się bardzo dużo pracowników. W większości to byli emeryci, którzy po prostu sobie dorabiali. No i między innymi był Wacław Szuba, Danuta Szalata, Kazimierz Stefański, Anna Dziel, Emilia Guralczyk, Józef Górny, Zieliński Zdzisław, Budzyński Marian i Zygmunt Jędrzejczak. To są osoby, które zapamiętałam, bo one były niezwykle sympatyczne. Zawsze była taka fajna właśnie więź między nami, osobami pracującymi w wypożyczalni, a nimi. Oni swoje tam mówili swoje troski, bo wiadomo, że to już niektóre z tych osób były starsze, więc też no, to tak fajny był kontakt, że mogły też się wyżalić. My tak samo no, traktowaliśmy te osoby bardzo, bardzo z taką empatią i życzliwością. W Bibliotece Głównej cały czas w zasadzie był wzrost czytelnictwa. Chociaż pani dyrektor, zastępca dyrektora, pani Czesława Janowicz, zawsze mówiła, że w latach 70. było jeszcze więcej. I to nas to właściwie też motywowało i do dalszych takich działań, i żeby właśnie też no, wykazać się jakąś innowacyjnością w tamtych czasach. No, wymogi były zupełnie inne aniżeli na dzień dzisiejszy. I pracując też w wypożyczalni, można się zastanowić, czytelnicy, mówiąc nam na przykład autorów, tytuły książek, czy na przykład przekształcali imiona, nazwiska czy tytuły. Nie było to takie łatwe w tamtych czasach, ponieważ nie było komputera, żeby też podpowiedział. Wszystko było ręcznie w katalogach i no, tu ta intuicja musiała zawsze podpowiadać. Ja osobiście tak nie pamiętam jakichś takich dokładnych takich lapsusów, jeżeli chodzi o nazwiska autorów czy tytuły. Ale mogę przytoczyć taką fajną przygodę, która też była w Bibliotece Głównej. Jest książka Sokołowskiego Gady i to są książki, dwie sztuki, ale na różne tematy i trzeba było bardzo wnikliwie dopytać czytelnika, o który egzemplarz chodzi, bo Sokołowski Gady z literatury popularno-naukowej i Sokołowski Gady, która, no, jedna z lepszych książek uważam, która na rynku polskim i w realiach polskich opowiada o narkomanii w Polsce. Bo było dużo na przykład z dzieci z dworca Cuna, ale to już są realia niemieckie, a to była jedna z lepszych książek, które na przykład no, Rosiek też pisała, ale ona była przed, ukazała się, także to były bardzo fajne takie realia. Także też było trzeba uważać na to, kto jaką książkę chce. No i też taki wypadek, wpadka bibliotekarska była. Przyszedł czytelnik i pyta się, czy jest książka o koniach. Ja zrozumiałam, że chce książkę o koniach. A koleżanka zrozumiała, że chce o konia wprowadzenie do pedagogiki. No okazało się później, że się zorientowałyśmy, że ja mówię, a gdzie ty idziesz? I ja mówię, no przecież to jest, pomogę tobie poszukać w dziale rolnictwa, zoologii, co jest o konia. Nie, to chodzi o konia, wprowadzenie do pedagogiki. Także to takie było śmieszne i czytelnik też się przy okazji pośmiał. W latach 80. można by tak chronologicznie też dodatkowo jeszcze ułożyć, jak w samej wypożyczalni, jak to wyglądało, co robiliśmy rano, kiedy biblioteka była zamknięta. To no, najczęściej od rana chowało się stosy książek z poprzedniego dnia. Następnie wypisywało się upomnienia ręczne, które też było trzeba opatrzyć adresem, no i oczywiście znaczkiem.
Przepraszam cię bardzo.
Wszystkie oczywiście książki trzeba było w tych upomnieniach ręcznie wypisywać. Trzeba było też jeszcze tam dokładnie sprawdzać niektóre adresy czytelników. No i to trwało, trwało, trwało. No i tak zawsze jeszcze taką anegdotę mogę powiedzieć, że śmialiśmy, że osoba, bo tych upomnień wypisywało się bardzo dużo, bo od 100 do 150 to niestety nie było komputeryzacji, a nawet do 200 to upomnień można, trzeba było wysyłać. I wtedy jeszcze, o, jako ciekawostkę, wysyłało się trzy upomnienia. Pierwsze, drugie i trzecie. Jakie były opłaty za kary? Były niewielkie, już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale też się śmialiśmy, że takimi właściwie byliśmy jak pracownicy poczty, jak reksie musieliśmy stemplować te znaczki. Także to była taka anegdota. No i jak zaczęłam też pracować, to jeszcze była końcówka, bo do 1988 roku działało Piastowskie Lato Poezji, gdzie no, to nam się bardzo podobało, bo to były spotkania właśnie z Wielkopolski, z wszystkimi poetami, pisarzami. My na początku tam pomagałyśmy, ale merytorycznie zawsze no, albo instruktor, albo kierownik, albo zastępca dyrektora. No, jeszcze takim epizodem muszę powiedzieć, że w którym pracowałam, był punkt biblioteczny w Szpitalu Miejskim w Gnieźnie, ale było to krótko. Te osoby chodziłyśmy po 3 godziny, zmieniałyśmy się, ale w którymś momencie jednak raz, że można powiedzieć, nie było tych mocy przerobowych, ale też jednak szpital jest tym miejscem, gdzie no, są wirusy i tak do końca nie każdy chciał chodzić i po jakimś czasie, nie pamiętam, w którym to było roku, jak długo to działało, no upadły te punkty w szpitalu, bo potem jeszcze krótko, jeszcze na dziekance działały ten punkt biblioteczny. I no, w 95, już trochę później, nastąpiła przeprowadzka z Biblioteki Głównej, też warto wspomnieć, dyrektora administracji księgowej tutaj na ulicę Staszica. No i po ich przeprowadzce my zostaliśmy przed wielkim wyzwaniem, przed remontem. Ja jak przyszłam, to nie wiem, co się stało. Jak przyszłam do biblioteki, były wspaniałe trzy projekty nowej biblioteki. Bo zawsze tam było ciasno. No i biblioteka główna, ta centralna, no powinna być nie kątem w jakimś bloku, no tylko powinna być osobny budynek. Wtedy jeszcze dużo było budynków w zasobach miasta. Jedna nawet powstała wtedy. Ale to już wcześniej powstała. Ja już, jak ja przyszłam, to było i bardzo to było godne podziwu, bo to była taka przestrzenna makieta. To był projekt biblioteki, która miała się znajdować najprawdopodobniej przy ulicy Franciszkańskiej, przy sądzie. Potem wiem, że miała być biblioteka w domu towarowym przy ulicy Róg Łubieńskiego a Dąbrówki. Nie, przepraszam, Mieszka, a Dąbrówki. No, ale tam okazało się, że byłyby za małe, stropy by po prostu nie wytrzymały ciężaru książek. I trzeci to był też taki projekt jakiś pisemny, ale to już też nie pamiętam, jakie to było. Na pewno były trzy projekty i one w którymś momencie zniknęły. I te plansze, i ta przestrzenna makieta, nie wiadomo gdzie to się podziało, a to by było fajnie jednak zachować dla potomnych. To trudne też czasem były lata w bibliotece po 90 roku, ponieważ zaczęto no, likwidować filię. Likwidacja nastąpiła w zakładach WZ do Polania w 1992. W 1995 likwidacja filii w ZPO Polanex, która mieściła się przy ulicy Roosevelta. No też już musiały być skasowane, zlikwidowane filie na Skieraszewie, Dalkach też uległa likwidacji. No taki też był wymóg czasowy. No i wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, no to też chodzi o pieniądze. Faktem jest, że te zakłady po prostu też poupadały po drodze, no i już no, z tych filii likwidowanych my przejmowaliśmy filię plus biblioteka główna, albo na przykład my mieliśmy już wyczytany jakiś egzemplarz, no ale to nie było aż takie czytelnictwo w tych filiach jak u nas. Na przykład w bibliotece głównej i sobie zamienialiśmy po prostu książki po prostu mniej zniszczone, wymiana egzemplarzy po prostu była. Od 1988 roku zaczęły się cięcia budżetowe. No i to już miało wpływ na zakup książek, a w 1994 roku zarząd miasta wprowadził opłaty roczne. I to też już tam jakby troszeczkę zaczęło odbierać czytelników. Pieniążki finansowo może biblioteka zyskała, ale to w moim subiektywnym odczuciu to miało wpływ na spadek, na częściowy spadek czytelnictwa. No i potem jak staliśmy się biblioteką samorządową, no to też uważam, że ta strona finansowa ucierpiała. No, i dalej to już wiadomo, że w późniejszych już czasach, przybliżając się już do współczesnych, pandemia, to wszystko w historii biblioteki ma wpływ na te wzloty i upadki.
Pandemia była okresem, w ogóle, że pierwszy raz była zamknięta.
Tak. No, ale no, no, myślę, że biblioteki, że to był czas, że dobrze to się stało, bo w zasadzie po komputerze, większości biblioteki już były skomputeryzowane i ten czytelnik miał cały czas, były biblioteki zamknięte, ale można było no, tak zarządzać biblioteką przed zamknięciem jeszcze, żeby ten czytelnik nie utracił tego kontaktu z książką. Był to okres, że dyrektor właśnie Wiśniewski zarządził, że czytelnik może więcej książek wypożyczyć jeszcze przed zamknięciem. Była też potem, jak już częściowo się otworzyliśmy, no to czytelnik był umawiany na godzinę, także to też było bardzo dobrze. I, no, i to był ten czas, gdzie my zaczęliśmy wybierać książki głównie, chyba że czytelnik sam potrafił przez stronę internetową zamawiać sobie książki, rezerwować i wtedy mógł przychodzić sobie na konkretną godzinę i odebrać. I od tego czasu też taki przełom nastąpił po pandemii. Czytelnicy jakby się przyzwyczaili do wybierania przez bibliotekarzy książek. Takie coś miało miejsce na początku, jak zaczęłam pracować w latach 80., chociaż byli też czytelnicy, którzy samodzielnie wybierali książki, ale no, po tej pandemii to właśnie teraz do dzisiaj można to zauważyć, że czytelnicy lubią właśnie jak my wybieramy książki, bo już znamy ten gust, bo poznaliśmy, bo też właśnie no, też była ważna rozmowa z czytelnikiem, który chciał zamówić książki, co go interesuje. Także to też był nasz problem, żeby tak dopytać czytelnika, co go interesuje i żeby na no, odpowiednią literaturę przygotować. I bardzo dużo czytelników było zadowolonych i do tego czasu też zawsze mówią, panie mi zawsze wybierały dobre książki, więc ja poproszę o wybór tych książek. No, a teraz to już jest też bajka, dlatego że można sprawdzić, czy czytelnik czytał tą książkę. Kiedyś tego nie było. Podchodziło się z czytelnikiem do półki, no i no, dużo czytelników ma tą, no, dużo ludzi w ogóle ma pamięć wzrokową i głównie po okładkach. Czytelnicy przypominali sobie w czasach właśnie, kiedy nie było tej komputeryzacji. Od 2004 roku pomagałam w wprowadzaniu księgozbioru do elektronicznego katalogu SOWA w Bibliotece Głównej, w Bibliotece Dziecięcej i w filii numer 9. No i też takim pamiętnym dniem było otwarcie wypożyczalni Biblioteki Głównej już elektronicznej, gdzie przyszła komputeryzacja i też no taki, jeżeli czytelnik na przykład kary, naliczanie kar, to system naliczał, w tym ręcznym wypożyczaniu to można było tam przedłużać. Wiadomo, że w komputerowym też można było, ale nie zawsze się na przykład tego czytelnika no, zauważyło i no, system zaczął naliczać kary. Czytelnicy no przede wszystkim się musieli no, zmierzyć z tą legitymacją elektroniczną, która była bezimienna i no dosyć tak restrykcyjnie generalnie trzeba by było wymagać, żeby ten czytelnik miał, ale no wiadomo, że każdy też może zapomnieć i też trzeba w zależności od czytelnika, kto to jest, no też trzeba tak jakoś podchodzić ulgowo. Także no był problem, jeżeli osoby, które były takie bardzo restrykcyjne, wymagające, jak ktoś nie miał legitymacji, no nie chciały wypożyczać tych książek. No i też byłoby trzeba bardzo, bardzo uważać, bo też był taki incydent w Bibliotece Głównej, że starszy czytelnik przyszedł, no właśnie była wymiana legitymacji papierowych na elektroniczne i no tą czytelnię miał, tą legitymację no miał bardzo wiekową, no i ona miała prawo być zniszczona. No i koleżanka przedarła na pół tą legitymację, no i była czytelnik bardzo rozgoryczony i sprawa oparła się o dyrektora. Także zawsze my musimy być czujni, bo każdy może mieć sentyment, no czytelnik był bardzo, bardzo długo należał, bardzo dbał, ale no wiadomo, w wyniku użytkowania ta legitymacja była bardzo zniszczona. Dla mnie takim zaskoczeniem troszeczkę było, że my pierwsze szkolenie z panem Masadyńskim z Sowy mieliśmy w roku, kiedy jeszcze nie mieliśmy w ogóle komputerów. I to było szkolenie w Poznaniu i no to na pewno było trudne dla nas, ponieważ nie znaliśmy programu w ogóle, komputerów w bibliotece nie mieliśmy. Każdy, zależy kto właśnie jak prywatnie, czy już miał laptopa, czy komputer w domu, no to tak sobie radził, ale to był bardzo trudny ten pierwszy kurs. Potem były oczywiście dalsze kursy, które, no wiadomo, bo no cały czas się dokształcamy, tak? E-learningi, webinaria od pana Masadyńskiego, bardzo dużo było tych szkoleń. I no uważam, że ta osoba jest bardzo kompetentna, bardzo przejrzyście mówi w bardzo taki sposób merytoryczny, zrozumiały dla każdego. I no ja na przykład nie miałam kłopotów najmniejszych. Ja osobiście, dla mnie komputeryzacja to było coś fajnego i coś dobrego, a jak inni, no to już każdy musi sam. Wiadomo, że się każdy gdzieś tam po drodze, bo w tym systemie też można się pomylić, ale no to wszystko idzie naprawić, wyprostować. Przechodząc na filię numer 9, no był to dla mnie też taki szok pod względem budynku. Bardzo przestronny, cały przeszklony. Była to bardzo fajna biblioteka na osiedlu Jagiellońskim. Wizualnie w oknach niedaleko w naszym sąsiedztwie było przedszkole. Dzieci, które szły z rodzicami z przedszkola, zauważały, że to jest biblioteka, bo całe okna były też w plakatach, afiszach z postaciami z bajek i to dziecko przy każdym oknie, pamiętam, zatrzymywało się, opowiadało, no i przy okazji też wchodziło najczęściej z tym rodzicem albo się zapisać, albo też wypożyczyć książki. Także jeżeli chodzi o warunki lokalowe, to na tamte czasy uważam, że filia numer 9 miała najlepsze warunki lokalowe. No szkoda, że się stało jak się stało. Była piękna, wielka, przestronna czytelnia, która no, była wykorzystana, bo naprawdę tam dzieciaki i młodzież przychodziła. Przychodziła i to tłumami. Zresztą od momentu powstania filii 9, gdzie to był rok 87, tam zawsze było bardzo dużo czytelników. Ale no, na początku nie było takich cięć kadrowych, było dużo pracowników, był osobny pracownik do czytelni oddelegowany, czy nawet dwie osoby. Także no, ale z czasem wiadomo, że były cięcia budżetowe i było coraz mniej. Natomiast jak się przenieśliśmy filia została przeniesiona do szkoły, no to diametralnie metry kwadratowe spadły. I no to była obawa, że my w zasadzie tyle będziemy musieli książek jakoś gdzieś wyrzucić, ale jakoś no udało się poupychać te regały. I no oczywiście, że była selekcja księgozbioru, ale nie na tyle, żebyśmy bardzo dużo książek stracili. I no same pomieszczenia były bardzo ładne, bo było wszystko nowe, no znaczy nie, nowe nie było, ale na początku nowe wszystkie nie było, bo były regały stare, biurka były stare, przy których pracowaliśmy, ale w momencie jak wchodziła komputeryzacja, no to już zaczynało tam kwitnąć to wnętrze. No i uważam, że na dzień dzisiejszy to już jest też bardzo fajne wnętrze, no tyle, że jest no jednak lokalowo też już małe. I przy tych wszelkich nowościach wydawniczych, które zamawiamy, no to musimy się, no znaczy, pracując, no trzeba było się bardzo skupić nad każdą książką, bo też przy okazji zamawiania i już jak był ten kryzys finansowy, no to też trzeba patrzeć na, a nie mamy w ręku tej książki, tylko w zasadzie na podstawie, no ale w ręku nie mając książki, to zawsze jest też inaczej, aniżeli jak je kupuję z wydawnictwa, tak jak to długo z Azymutu czy w Platonie kupowaliśmy. Ale no są dokładne opisy, ale no najlepsze były te czasy, kiedy my chodziliśmy, a zwłaszcza jeżeli chodzi o książkę popularno-naukową. Co prawda teraz tych książek popularno-naukowych generalnie nie kupujemy, ponieważ to są bardzo, bardzo drogie książki. W chwili numer 9 zawsze tam było dużo dzieciaków, a nawet jak zaczynałam tą pracę w chwili numer 9 na Osiedlu Jagiellońskim, we ferie i we wakacje letnie na początku były to czasy, gdzie jeszcze te ferie się odbywały i wakacje letnie my musieliśmy przygotowywać. Więc na Jagiellońskim, to jest wielkie osiedle, są wieżowce, tam dzieciaki, jak my tylko otwieraliśmy latem czy zimą bibliotekę, to one potrafiły przychodzić z okolicznych bloków, nawet w laczkach, w bamboszach. I jak pytaliśmy się, a wy już przyszliście, rodzic tobie kazał przychodzić? Nie, mama z tatą jeszcze śpią, ale my tutaj, nam jest tak dobrze, my tutaj chcemy przychodzić. Także tamte relacje z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą też były bardzo fajne, bardzo dobre. Czytelnicy byli przeróżnie, tak jak wszędzie i zawsze, ale w Bibliotece Głównej było więcej czytelników anonimowych. Zwłaszcza jeżeli chodzi o studentów, o ludzi młodych, no, tam było zbyt dużo osób, żeby rozmawiać, tak? Nie było tego czasu. Rozmawiało się z tymi osobami generalnie starszymi, tak? Bo one tego potrzebowały, tej bliskości i tego zaopiekowania. Natomiast w chwili numer 9, no to już była biblioteka osiedlowa, no to już tam właściwie atmosfera taka rodzinna była. Z każdym czytelnikiem był czas, mimo iż też był ruch, ale no był czas na tą rozmowę. I najgorszym dla czytelnika zawsze, wydaje mi się, zwłaszcza tego starszego, jest zmiana personelu, wymiana. Bo czytelnik właściwie to się przyzwyczaja. Ja jak tam zaczęłam pracować, to byłam omijana szerokim łukiem przez czytelników. Wszyscy podchodzili do kierowniczki Alini Śmigowskiej i chcieli, żeby ona wybierała książki, a nie ja, no bo na pewno nie mam takiego doświadczenia i nie wiem. No ale oczywiście szybko to się zmieniło. Ale tak właśnie jest i tak samo było w Bibliotece Głównej. Każdy czytelnik miał jakiegoś swojego ulubionego bibliotekarza. Bo już było wstępnie mówione, że biblioteka ma być wyremontowana, że dogadywaliśmy się ze spółdzielnią mieszkaniową, kto okna, kto wnętrze. No ale finalnie wyszło tak, jak wyszło, że na miejscu chwili 9 na Jagiellońskim jest teraz chwili przychodnia lekarzy rodzinnych. A my trafiliśmy do gimnazjum. I to po prostu myślę, że każdy gdzieś miał z tyłu głowy, że ta biblioteka upadnie. To przede wszystkim było na skraju osiedla. Tam na przykład dzieci, tak jak na Jagiellońskim, dzieci mogły same przychodzić, nawet jak już było ciemno, bo było wszędzie blisko, to tam dojście od Caritasu do biblioteki. To już było po prostu, żeby puścić dziecko na przykład z trzeciej czy z drugiej klasy, no to już był strach, zwłaszcza zimą. I my byliśmy przekonani, że to wszystko pójdzie w perzydę. No ale okazało się zupełnie coś innego. Zmienił się troszkę czytelnik, więcej właśnie zyskaliśmy młodzieży, która tam No wiadomo, że była młodzież czytająca i nieczytająca, ale nieraz tak było też, że przyszła koleżanka i na przykład z drugą i ta druga koleżanka chciała, żeby ta wypożyczyła jej książkę na dłuższy czas, a na przykład ona powiedziała, że nie, to się zapisz. No i tak drogą taką łańcuchową tak się tworzyli nowi czytelnicy. No i też no w szkole też było dużo lekcji bibliotecznych, takich fajnych. No były to trudne, na przykład z młodzieżą gimnazjalną dosyć dużo przeprowadziłam. No to wiadomo, że oczekiwania przedszkolaka, a gimnazjalisty to też jest zupełnie inny charakter. I to też było trzeba się przygotowywać, a nie było to łatwe, bo ja jak przeszłam, jak byłam tam kierownikiem, no to miałam bardzo długo pół etatu. Sama lekcje przeprowadzałam. I dopiero no, tutaj dyrektor Wiśniewski, jak przyszedł, to miałam dołożony cały etat. No i wtedy miałam Agnieszkę Cibart, wspaniałą osobę, no i później Krysię Maciejewską też, naprawdę wspaniała, bardzo kompetentna osoba, ambitna. I wtedy już wszystko się wyklarowało. No, ja przede wszystkim byłam odciążona od tej pracy. Też robiłam w dalszym ciągu, bo jedno wchodziło w drugie. Bo zapotrzebowania, wsłuchując się w zapotrzebowania czytelników, powstały kluby. Na terenie gimnazjum, bo mieliśmy osobne też wejście. No minusem na pewno zdecydowanie było to, że łazienka była w szkole, na terenie szkoły, z której skorzystaliśmy. No było trzeba wyczekiwać, kiedy nie będzie przerwy, kiedy nie będą dzieci. No ale uważam, że gdybym miała poświęcić jeszcze pomieszczenie biblioteczne, pomniejszyć metry kwadratowe, no to ja zawsze byłam na nie, to ja wolę jednak polować na tą łazienkę, mieć wspólną. Zresztą była też bardzo ładna ta łazienka, więc przestronna. Dla mnie to nie był żaden problem, ale gdyby propozycja od dyrektora Roberta Andrzejewskiego była, czy chcielibyśmy tutaj, no ale kosztem naszej biblioteki, no to nie, no żeby jakąś klasę można było pomniejszyć, no ale to też nie. Więc uważam, że to nie jest aż taki dyskomfort, do wszystkiego się można przyzwyczaić. Wszystko zmieniło, jak został zawód bibliotekarza uwolniony. No i kiedyś to, żeby być, zaczynając od młodszego, młodszy bibliotekarz, starszy bibliotekarz, to najczęściej decydowało właśnie wykształcenie, lata praca. To były widełki, które były narzucone od góry. No ale wiadomo, że jak już potem studia się kończyło, to też to był jakaś właśnie przeskok w awansie, w tytule. Czy zawsze był to finansowy, no to tam symbolicznie. W moim przypadku na przykład, w naszym bibliotece, bo osoby, które kończyły właśnie studia, no patrząc na bibliotekę główną, to zawsze mieliśmy równo. Ja z moją na przykład koleżanką, no to nie były to wielkie pieniądze. To były... No takie symboliczne po prostu. Gdzie w innych bibliotekach, jak wiadomo, jak studiowaliśmy, no to czy skończyliśmy licencjat, czy magisterkę, no to się dowiadywaliśmy, więc no to wszystko w ogóle, to akurat było już w gestii dyrektorów. O relacjach między pracownikami, bo czytelnika już częściowo powiedziałam, warto też wspomnieć właśnie o tych relacjach. Zaczynałam pracę w bibliotece głównej, to no, były bardzo fajne relacje. Mówię o takich międzyludzkich, o zespole, w którym się na co dzień pracuje, bo wiadomo, że połowę życia się spędza w pracy. Jeżeli ta atmosfera w pracy jest niefajna, no to też niefajnie się pracuje, tak? I generalnie pracując w bibliotece głównej, zawsze byliśmy takim zespołem bardzo zżytym. Zwłaszcza wypożyczalnia, później doszła jeszcze czytelnia, te więzi z czasem, z latami się bardzo, bardzo zawęziły, więc nawet w którymś momencie te relacje takie no, doszły do takich prywatnych spotkań. Jak było na filiach, to do końca nie wiem. Ja nie, też pracując w filii numer 9, też nie miałam żadnych takich poważnych scysji z moją kierowniczką, ani z zespołem. Jak byłam kierownikiem, uważam, że najważniejszy w tym wszystkim jest dialog. Jak pracowało się gdzieś, to trudno mi powiedzieć. Pracując w bibliotece bądź chcąc pracować w bibliotece, trzeba też zwrócić uwagę na godziny, na zmiany, jakie biblioteka oferuje pracownikowi, ponieważ bibliotekarze, którzy są związani z wypożyczalniami, z czytelniami, pracują co drugi dzień od godziny 10 do 18. My mówimy, że to jest nasza zmiana popołudniowa, a to w zasadzie jest cały dzień. Także ktoś, kto chce przyjść do biblioteki, też musi się z tym zmierzyć i mieć tego świadomość. Plus w zasadzie w bibliotece głównej i dziecięcej pracuje się na jedną, pracuje się też w sobotę. Oczywiście nie pracuje się we wszystkie soboty, ale są dyżury, że przeważnie jedna, dwie soboty wypadają. No kiedyś to było jeszcze inaczej, bo jak ja zaczęłam pracować, to pracowaliśmy do 19:15, a w poniedziałki pracowaliśmy do 16. Także tutaj też na początku te zmiany w poniedziałki, tak jak urząd pracowaliśmy. Także to jest też ważne, żeby no zaznaczyć, że jest to praca, nie jest taka bardzo dogodna, jeżeli chodzi o pracę właśnie w wypożyczalniach i w czytelniach dla kobiet. Ale wiadomo, że jeżeli ktoś jest bardzo zorganizowany, wszystko, a jesteśmy zawodem sfeminizowanym i dajemy sobie rady przez tyle lat, no to myślę, że teraz też kobiety bibliotekarki dadzą sobie radę, a przy okazji no też warto zaprosić mężczyzn, ażeby coraz bardziej wkraczali w nasz zawód, no bo jest to takie... No fajna przygoda również dla mężczyzn, bo praca jest tak różnorodna w bibliotekach na dzień dzisiejszy, że na pewno dla każdego mężczyzny, bibliotekarza się coś fajnego by znalazło. Patrząc na fenomen bibliotek skandynawskich, myślę, że kiedyś też tak się zadzieje w bibliotekach polskich, że mecenatem nad bibliotekami są władze centralne. My też jesteśmy w sferze budżetowej i pieniądze dostajemy z budżetu, ale to pieniądze lokalne to są za mało. To po prostu powinniśmy dostawać od władz, tak? Od samej góry, a nie zrzucać. No wszystko to też się stało, jak biblioteka stała się biblioteką samorządową. I to powinno się zmienić. Jeżeli chcemy, ażeby te biblioteki były coraz lepsze, no to wiadomo, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to też chodzi między innymi o pieniądze. Moim zdaniem sama książka się nie obroni i no, musi biblioteka ewaluować, chociaż wiadomo, że społeczeństwo polskie się starzeje i oni szukają też takiego kontaktu i dużo powinno być takich miejsc, ale to też trzeba mieć w zasobach bibliotecznych, w lokalach, gdzie byłyby takie kawiarenki, gdzie ten czytelnik by mógł usiąść i ten starszy, i ten młodszy, tak? Czy przychodzi dziecko z mamą, żeby ta mama miała swój właściwie taki kącik, czy na przykład na czas jej wypożyczania ktoś się zajmuje, albo nawet już dziecko starsze samo sobie siedzi na jakichś takich przestronnych pufach i on po prostu robi to, co chce. Nie, że musi czytać książkę, że nawet to jest lekcja jakaś taka, warsztaty zorganizowane, on tu się czuje dobrze, swobodnie. Także no na pewno to jest ważne, a to jeżeli by miało być, to no niestety potrzebne są chociaż biblioteka główna, gdzie jak tylko zaczęłam pracować, zawsze się mówiło, że biblioteka główna musi mieć swój odrębny budynek, nie właśnie w zasobach miasta, dlatego że też jest problem potem, jeżeli chodzi o projekty, to trzeba być właścicielem budynku. Żeby też pewne granty otrzymywać, to też jest taką barierą. Trzeba pamiętać, że wszystkie lokalne wydarzenia, które biblioteka organizuje, czy spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci dorosłych, czy miejsce spotkań, klubów, dyskusji literackich, wszystkie te wydarzenia odbywają się bezpłatnie i zapewniają uczestnikom wiele atrakcji. Muszą oczywiście być one przygotowane na odpowiednim poziomie. No teraz biblioteki to w zasadzie już działają tak jak mediateki, multiteki. To są centra kultury, ale my musimy zawsze pamiętać, że biblioteka to nas wyróżnia jakby z tłumu, że naszą królową jest książka i czytelnik. I to nas właśnie wyróżnia od innych instytucji kulturalnych. I tu właśnie w tym miejscu miałabym bardzo taką też prośbę, bo jeżeli chodzi o rozwój czytelnictwa, to zawsze uważam, że im skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To rodzice powinni, zwłaszcza małych dzieci, dać im wolność w wyborze książek. Pracując właśnie w filii 9, zauważyłam takie coś, że dzieci, które przychodziły do nas same, na przykład będąc po lekcjach i rodzic dał im na przykład pół godziny czasu, tak był umówiony, że może sobie wybrać książkę razem z koleżankami czy z kolegami, to te dzieci po prostu czuły się jak ryba we wodzie w bibliotece. I po prostu jakby mogły, to by 50 książek wypożyczyły, bo ta książka mi się podobała, tu kolega polecił, tu koleżanka poleciła. Jeżeli już się limit zakończył i to dziecko nie mogło wypożyczyć, to proszę mi zarezerwować, jak moja koleżanka odda tą książkę, żebym ja mogła przeczytać, bo ta książka jest, podoba mi się, ona mi opowiadała. A jeżeli dziecko przychodzi z rodzicem, które jest cały czas w takim biegu i mówi dalej szybko wybieraj te książki, bo nie mam czasu, to dziecko chodzi jak dziecko we mgle. Przejdzie całą wypożyczalnię w jedną, w drugą stronę, to ja dzisiaj nic nie wypożyczam. To dużo naprawdę zależy opieki, takiego parasola rodzinnego, rodzica też, ale przede wszystkim nie spieszmy się. To dziecko też, nieraz rodzice spieszą się i same narzucają tytuły tych książek. No jakoś tak rodzice dorośli mają taki uraz, jakieś uprzedzenia na przykład do komiksów, że to jest coś gorszego. Ja uważam, że to, że odbiór komiksu to jest naprawdę coś trudnego i coś właśnie z wyższego poziomu, ponieważ czytanie komiksu to jest wielkie wyzwanie, a przede wszystkim czytając obojętnie, czy to są komiksy, czy książki, to jest najważniejszy w tym wszystkim jest proces czytania. I to dziecko obojętnie dzisiaj sięga po komiks, a może jutro stwierdzi, że chce tą samą wersję komiksu w formie książki, prozy i też do niej dotrwa. Komiks to jest naprawdę duże wyzwanie dla czytelnika i zawsze miałam ogromny szacunek dla osób, zwłaszcza tych młodych czytelników, które no, wchodzą w ten właśnie w to czytanie, się zaprzyjaźniają właśnie z książkami, że też nieraz sobie wybierają, bo nieraz lubią sobie też dopowiedzieć sam, bo jeżeli dziecko jest młodsze, no to trudno jest przeczytać niektóre właśnie te dymki z komiksów. I uważam, że nieraz rodzice bronią pewnych literatur. Tak samo jak dorośli czytają harlekiny. No teraz nie jest taki boom, ale ja uważam, jeżeli się jedzie na urlop i chce po prostu tak jakby się odmózgowić, to jest najlepsze, co może być. Biorę książkę do kieszeni, czytam ją w pociągu, wysiadam i już mam po książce zjedzonej, można powiedzieć. I najważniejszy w tym wszystkim jest proces właśnie czytania i wrażenia, jakie my odbieramy, no to już są u każdego indywidualne. Także no, też przykład idzie z góry i fajna taka akcja się rozpoczęła w bibliotece Rodziny Czytające i to naprawdę to są tak wartościowi ludzie, rodzice i dziadkowie i to dziecko widząc jak to się dzieje, są nawet domy, gdzie nie ma telewizorów i uważam, że to jest super. Gdzie rodzice no, z premedytacją ograniczają nawet oglądanie nawet jakiejś bajki na smartfonie. I wiadomo, im później to się zacznie, tym lepiej dla dziecka. Bo teraz jadąc nawet nieraz do pracy autobusem, widzą trzyletnie dziecko, które ogląda bajkę na tablecie, gdzie za oknem autobusu dzieje się tyle rzeczy i drzewa, i samochody, i ruch uliczny, a ten rodzic wręcza mu to jest dla mnie katastrofa. To ten rodzic po prostu nie zdaje sobie sprawy, jaką krzywdę robi sobie i temu dziecku. Musimy być odważni w pomysłach, uczyć się od najlepszych. Musimy też mieć w sobie bardzo dużą empatię wobec nawet czytelnika trudnego, ale jednocześnie musimy przy tym wszystkim zachować asertywność. Nie możemy go urazić, ale nie możemy też sobie dać wchodzić na głowę. Mało jest takich czytelników, ale zdarzały się takie osoby i w bibliotece głównie i w filii numer 9. To są, no można powiedzieć, jak igła w stogu siana, ale zdarzają się. No i tu właśnie chodzi o to, żeby zachować ten dystans. Bibliotekarze, bibliotekarki, które pracują właśnie w wypożyczalni za tą przysłowiową ladą przy tych biurkach, ponieważ to jest pierwszy kontakt z czytelnikiem na tej pierwszej linii. No niestety tak jest jak na wojnie. ofiary są zawsze w tych osobach, które idą na pierwszy front. Góra zarządza, ale no giną te osoby i one w odpowiedni sposób, jak nie zareagują na daną sytuację, no to giną. I tak samo jest w tej chwili, żebyśmy my nie pogubili gdzieś po drodze. Naprawdę osoba, która jest w wypożyczalni, musi po prostu mieć tą wysoką inteligencję społeczną, budować emocjonalną więź z czytelnikiem. No i przede wszystkim, no moim zdaniem nigdy nie będzie przewaga maszyny nad człowiekiem. Ale to też musimy pielęgnować my, dorosłe osoby, my starsze pokolenia, które no coraz mniej mówi się, że po prostu rodzice nie mają czasu. No ale to kiedyś nie można tylko na to zganiać, bo przecież inne mamy też udogodnienia w tych czasach. A kiedyś rodzice nie mieli tych udogodnień, czy pralki, czy no już nie będę teraz wymieniała, bo jak każdy wie, co mam na myśli.
Systemu Sowa,
tak. Biblioteka jest takim miejscem, gdzie można przyjść, zrelaksować się przy książce. No i bibliotekarz, bibliotekarki muszą ustawicznie podnosić swoje kompetencje. Wykształcenie kierunkowe to za mało. Taki jest wymóg. Technologie pędzą, szaleją. Każdy się zmienia. Wymiana pokolenia już w zasadzie jest co 5 lat. Nie było tak, nie tak jak kiedyś było po jakiejś tam dekadzie, tylko no, pokolenia zmieniają się co 5 lat. I nad tym badają to socjologowie i my też musimy być czujni na te zmiany. My musimy być takimi brokerami informacji i musimy być wyczuleni na tego czytelnika. Czytelnik, który przychodzi wypożyczać książki, to nie tylko jest to wypożyczenie książki, bo to jest na przykład pretekst do czegoś innego i my to też musimy być takim, jak Tokarczuk nazwała, napisała książkę Czuły narrator, to my musimy być takim czułym po prostu odbiorcą dla czytelnika.
Nagranie zrealizowano w ramach projektu Fonoteka Audiohistoria Gnieźnieńskiej Książnicy, finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra, edycja 2024.